pocieszenia. Słowo na nowy rok, życzenia przede wszystkim od rzeszowskich scoutów, Rangersów, bo ja teraz to jako, nie wiem, jako lider grupy muzycznej jestem, albo jako komendant szefu. To teraz od zboru były pozdrowienia, to przekazuję od naszego zboru, pozdrawiali. Teraz przekazuję od grupy uwielbiającej, jako lider grupy, niech Was Bóg błogosławi, żebyście uwielbiali Boga, żebyście, tak jak mama się modliła, żebyście byli przepełnieni oddawaniem Bogu chwały, żeby to z Was wypływało, żebyście nucili pieśni, żebyście słuchali pieśni w domu, jak jesteście, bo to zawsze pobudza do tego, czy w samochodzie, jak jesteście, zawsze pobudza do tego, że jak się jest gdzieś w samotności i nawet czasami coś nie wychodzi, ale jednak zawsze ten Duch Święty podda tą pieśń i tak łatwiej i łatwiej się przez trudności nawet przechodzi. Także tego też Wam życzę, żebyście słuchali dużo, żebyście sami śpiewali, żebyście może nawet układali swoje pieśni, bo to jest też cenne. Słyszałem, tam ktoś wiersze układa. Bardzo dobrze, można naprawdę wspaniale Bogu chwały oddawać jak w psalmach. No i od komendanta szczepu Royal Rangers w Rzeszowie jako scout życzę Wam tego, żebyście swoją wędrówkę życiową potrafili prowadzić zawsze nienagannie, żebyście byli wyposażeni w kompas, jak już mówiłem kiedyś tu u Was, żebyście mieli towarzysza zawsze z boku, żebyście zawsze mieli społeczność ze sobą, nawet jak się pogniewacie na pastora czy na kogoś nawzajem, to żebyście przez pryzmat tego nie patrzyli na całą Waszą relację z Bogiem, dlatego że człowiek zawsze może zawieść, ale Bóg nigdy nas nie zawiedzie. Dlatego zawsze jednak z pokornym sercem, bo Bóg pokornych miłuje, przyjść do tej społeczności, zacisnąć zęby i z miłością Bożą powiedzieć: bracie, ja Ciebie kocham, siostro, ja Ciebie kocham, żebyśmy zawsze mieli społeczność z wierzącymi, żebyśmy zawsze mieli taką społeczność nie tylko z Bogiem, bo to jest ważne, ale żeby przez miłość wzajemną, którą mamy, żeby ludzie poznali, że jesteśmy uczniami Jezusa. Także to takie w ramach życzeń noworocznych od tych trzech instancji. A krótko, 15 minut zegarek jest, czyli kończymy o której? Za 20. Wiecie, ja miałem ostatnio takie słowo na temat świątyni Bożej u nas i chciałbym też przytoczyć może parę myśli z tego, dlatego że każdy z nas wie i każdy z nas lubi być docenianym, lubi być, kiedy ktoś się o nas troszczy, prawda? Nawet mama opowiadała historię kobiety, która była w szpitalu. Ona potrzebowała opieki, potrzebowała, żeby ktoś się cały czas nią zajmował, żeby jej pomagali podnieść się delikatnie. Ona chciała tego i każdy z nas jest taki, że chce tej troski, żeby czuć się, że ktoś się o niego troszczy. Wiecie, w takim wymiarze duchowym, czy w naszym życiu są przynajmniej dwie osoby, które się o nas troszczą. Jedną z tych osób jest Bóg, którego dziećmi jesteśmy i któremu zależy na nas, a drugim, takim, komu zależy na nas, jest szatan. Dlatego, że w Biblii jest napisane, że on chodzi wokół nas jak lew ryczący, czyli jednak ma jakiś interes. I to są dwa różne sposoby interesowania się tak naprawdę nami, ale możemy porównać to, ja porównałem akurat, kiedy mówiłem, do takiego inkwizytora. Nie wiem, kto z nas ma pracę przy biurku, gdzie ma telefon stacjonarny i odbiera telefony, bo ja bardzo często w pracy odbieram telefony od ludzi, którzy się o mnie troszczą, czy o firmę naszą i oferują. 5 razy dziennie oferują, że oni mi usprawnią to, to, to i to. I wiecie, oni, w ich głosie jest taka troska, ale proszę Pana, Panu naprawdę, Pan nie wie, że Panu na tym zależy, Pan tego chce, ale jak Pan to wypróbuje, to Pan będzie szczęśliwy, bo Panu mniej pracy z tym będzie, to będzie łatwiejsze. I oni się troszczą. Ale wiecie, to jest taka troska, że w momencie, kiedy oni dopną swojego i w końcu mi to sprzedadzą, to ten najchętniej by się oddalili i już nie chcieli mieć ze mną nic do czynienia. Bo im zależy tylko na jakimś konkretnym celu, czyli żeby coś sprzedać. I wiecie, z szatanem jest dokładnie tak samo. On ma obmyśloną strategię i chce doprowadzić nas do upadku i wtedy pozostawić samych. I to jest taka jego troska, jak się troszczył o Adama i Ewę. Pamiętacie? Jak Bóg im powiedział: wszystko jest dla was, możecie z każdego drzewa jeść, tylko z tego jednego nie. Bóg to powiedział z troski, dlatego że wiedział, ile człowiek przez to będzie miał później utrapień, ile nieszczęść, ile, jakie życie będzie ciężkie dla człowieka, jeżeli on pozna, jeżeli zje z tego drzewa, prawda? I Bóg z troski powiedział: nie jedz tego. Natomiast diabeł też przyszedł i w trosce swojej wielkiej powiedział: nie czuj się oszukiwany, Bóg cię oszukuje. Przecież zjesz tego drzewa, będziesz taki jak on, będziesz mądrzejszy. I wiecie, i szatan kusił Ewę i doprowadzał do takiego stanu, że ona pomyślała: jej, faktycznie, no ja będę taka jak Bóg. No to... I ona w końcu skusiła się, uległa i wtedy pamiętamy, że już nie ma mowy o szatanie. Jest tylko później powiedziane, że jak Adam rzucił winę na Ewę, Ewa rzuciła winę na szatana, Ale już nie ma. Nie ma tam napisane, że szatan przyszedł do Boga i dyskutował i mówił, ale Boże, bo oni jednak, no co takiego złego się stało? Wiecie, nie bronił ich. Szatan po prostu wiedział, że doprowadzi do tego momentu, kiedy oni upadną i się oddali. I wiecie, i to jest taka troska właśnie, o której możemy mówić, że ktoś się troszczy o nas. Bóg się troszczy w swój sposób i szatan też zabiega o nasze względy w swój sposób. Co oferuje nam szatan? Szatan oferuje nam wspaniałe rzeczy. Pamiętamy, jak kusił Jezusa, jak oferował, że dam Ci te królestwa, dam Ci całą ziemię, tylko mi oddaj pokłon, dam Ci... No oferował Mu, prawda? Miał wspaniałe rzeczy do zaoferowania, ale tak naprawdę my na przestrzeni lat, kiedy obserwowaliśmy, jak szatan działał, wiemy, że to jest wszystko oszustwo i kłamstwo. On nam oferuje kłamstwo, które jest czasami kuszące, czasami jest fajne, ale w rezultacie zawsze prowadzi do śmierci, zawsze prowadzi do naszego upadku. Jeżeli Bóg się nie zlituje już po raz kolejny, tak jak też o przyjacielu, o którym opowiadałem, może to doprowadzić także do naszej śmierci fizycznej. I wiecie, na podstawie księgi Joba z pierwszego rozdziału od 9 wersetu, tam jest taki fragment. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie mam równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest, jak jest Job taki bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką i wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławili sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie Ci w oczy złorzeczył? I to jest to, co ma nam do zaoferowania szatan. Oskarżenie, kłamstwo i to są jego metody. Natomiast co oferuje nam Bóg? Bóg oferuje nam ratunek przed potępieniem. W Rzymian mamy napisane w 6 rozdziale 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli Bóg dał nam odkupienie. Sam fakt tego, który wspominamy teraz, Jezus przychodzi na ziemię. To jest wspaniały czas, kiedy możemy to robić, przypominać sobie to niesamowite wydarzenie. Jezus jest dla nas odkupieniem. Bóg daje nam zbawienie. On pragnie, troszczy się o nas, ale tylko w jednym celu, żebyśmy my byli zbawieni. Żebyśmy nie byli oszukani i skazani na śmierć, na potępienie, ale żebyśmy, kiedy już przyjdzie, mogli być z Nim razem w niebie. On nam daje żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, w Panu naszym. I wiecie, odnośnie tej świątyni. Ja, czytając Ewangelię, doszedłem do wniosku, że Bóg troszczy się o nas z żarliwością. Wiecie, że jest taki fragment Biblii, który mówi, że Bóg z żarliwością, czy żarliwość o nas pożera Boga. Wiecie? Jest napisane w Koryntian, 3 rozdział, 16 werset. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I my często zwracamy uwagę na ten fragment, ale w kontekście tego, że kto siebie krzywdzi, kto sobie jakąś krzywdę wyrządza, kto popełnia samobójstwo, kto w jakiś inny sposób okalecza siebie, że niszczy w ten sposób świątynię Bożą. I to jest prawda. To są rzeczy, które też są naganne, jeżeli chodzi o świątynię Bożą, ale często zapominamy o tym, jak wiele mamy dzięki temu pozytywnych rzeczy i jak wiele to wnosi w nasze życie, że my jesteśmy świątynią Bożą. Że pamiętamy każdą historię, kiedy Jezus przechadzał się po świątyni. Jest napisane, że Jezus przechadzał się, Jezus został w świątyni, Jezus przyszedł do świątyni. To było miejsce, gdzie Jezus często przebywał. To było miejsce, gdzie Jezus lgnął i tam chciał przebywać, bo mówił, że to jest dom jego Ojca. I w Ewangelii Jana też znamy wszyscy ten fragment, 2 rozdział 14 do 17 werset. I zastał Jezus w świątyni, sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących w wekslarzy. I skręciwszy bit z powrozków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Zobaczcie, Jezus przyszedł do świątyni, do miejsca, które było dla niego wyjątkowe. To nie było dla niego takie miejsce, jak my czasami przychodzimy do zboru, I sobie tak, to się nam nie podoba, tu jest niefajne, tu by się kwiatek jakiś przydał, to te żaluzje, no takie żaluzje. Często ludzie narzekają, lampki nie takie, bo za ciemno. Wiecie, Jezus tam przyszedł i Jezus tam wchodził jak do domu swojego ojca. On tam przyszedł, wszyscy lubimy wracać do domu rodzinnego, mam nadzieję. Ja lubię, jest tam czuć taką atmosferę ciepła, miłości, takiej bezwarunkowej, gdzie przychodzę nie do ludzi, którzy kochają mnie za coś, albo którzy ja muszę coś zabiegać o to, żeby ktoś mnie pokochał, tylko ja przychodzę tam i wiem, że cokolwiek złego uczyniłem, w tym domu zawsze jestem akceptowany, zawsze jest ciepło, zawsze jest przyjemnie. Jezus, wchodząc do świątyni, to samo czuł. On się czuł tam akceptowany, czuł, że tam jest Jego Ojciec, który Go kocha. I wiecie, i tak sobie myślę o tym, że On mówi o nas, że my jesteśmy świątynią Bożą. Że my jesteśmy taką świątynią. I wyobraźcie sobie to, że Jezus, wchodząc do naszego życia, do naszego serca, On pragnie się czuć tak samo, jak chce czuć się w domu swojego Ojca. Dlatego, że my jesteśmy domem Jego Ojca. I On, kiedy wchodzi do naszego życia, On nie chce, żeby to życie było przepełnione tym, czym było wtedy w świątyni. Czyli pieniędzmi, czyli troską o byt, czyli zabieganiem, czyli wszystkim innym, ale nie jego słowem, nie Bogiem. I wiecie, często tak jest, ja sam wiem po sobie, że szatan tak jak do Joba przychodzi i mówi, kiedy tylko zabierzesz mu to lub to, bo teraz jest wszystko fajnie, ale kiedy zabierzesz mu to lub to, to się okaże, że on przestanie być taki dla ciebie. Ale dlaczego? Ze złości? Może niekoniecznie ze złości. Ale chociażby dlatego, że zacznie zabiegać. Do tej pory mam ciepły domek, mam fajny samochód, mam wszystko, co mi trzeba, ale kiedy tracę pracę, na przykład, miałem tą sytuację. I kiedy tracę pracę, to nie jest to, że ja jestem zły na Boga o to, że straciłem pracę, ale nagle moje wysiłki, mój czas, moje starania idą w tym kierunku, żeby zdobyć pracę, żeby sobie z tym radzić. I automatycznie można powiedzieć, że do tej mojej świątyni wprowadzam te stoły, ten handel, to wszystko, zaczynam myśleć o tym i kiedy przychodzi Jezus, okazuje się, że nie ma miejsca dla Niego, tylko że jest tam miejsce na inne troski. I być może zachowujemy się tak, że mówimy, Jezu, poczekaj, ja tu zaraz posprzątam w tej świątyni, ale muszę rozłożyć sobie te wszystkie plany, bo nie wiem, jak to wszystko ułożyć. I to jest takie wspaniałe i piękne porównanie, że żarliwość o dom Twój pożera. Żarliwość Jezusa Chrystusa o nasze życie pożera go. On jest, można powiedzieć, że z tą żarliwością i taką pasją patrzy na nas jako na swoje dzieci. I Jemu zależy na tym, żeby nasze życie było w porządku i żebyśmy zadawali sobie często pytanie, w jakim stanie jest nasza świątynia? Czy jest to miejsce, w którym Jezus, kiedy przychodzi, będzie się czuł dobrze? Czy jest to miejsce, w którym On będzie musiał niestety skręcić ten bicz i jednak zrobić porządek? I czy my jesteśmy na to gotowi? Wiecie, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, to jest taki wspaniały rozdział. Myślę, 6, ktoś tak mówi, że między 6 a 10 to jest w ogóle konstytucja chrześcijańska. Tam jest dużo rzeczy takich fajnych zapisanych. Między innymi jest zapisane o troszczeniu, 25 werset. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien. A Ojciec Wasz Niebieski żywi je. Czyż Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z Was, nie troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć, a co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom, polnym jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam Wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej Was o mało wierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. I wiecie, i to jest taka kwintesencja wielu różnych tematów, na które można mówić kazania, żeby się nie troszczyć, żeby nie szukać, żeby zaufać Bogu we wszystkim. I wtedy nasza świątynia będzie takim miejscem, w którym Jezus, kiedy przyjdzie, nie zacznie potykać się o to nasze troski związane z pracą, o nasze troski związane z chorobami, o nasze inne rzeczy. Jeżeli ufamy Bogu w 100% we wszystkim, to nie możemy nagle powiedzieć, że Boże, ja muszę poświęcić tak dużo czasu na to, bo to jest, ojejku, to jest takie straszne. Nawet służba w kościele, nawet służba ludziom może stać się takim elementem, o który Jezus, kiedy będzie przychodził, będzie się potykał. Dlatego, że On chce w 100% Twojego zaangażowania i w 100% Twojego zaufania. Do końca. Chce, żeby świątynia była przyodziana, żeby była Jego świętym miejscem. Nie, żeby tam były miejsca jakieś na inne rzeczy, pornografię, na inne jakieś kłamstwa, na inne rzeczy. Bóg chce, żeby twoja świątynia była czysta. Jakie będą tego efekty? Czy ty zostaniesz pastorem? Czy ty będziesz pełnił służbę wśród dzieci? Czy w innych elementach? To jest rzecz wtórna, którą później Bóg ci da. Przede wszystkim Bóg chce i zabiega o to, żeby twoja świątynia była czystym miejscem, żeby była dla Niego przygotowana. I wiecie, jeszcze tylko wracam do tego Joba, to już naprawdę na koniec, bo już widzę, że kiedy Bóg powiedział do szatana, pamiętacie o Jobie, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie mam równego na ziemi. Mąż to bogaty, któremu błogosławiłem, który ma fajne dzieci i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Tak powiedział? Tak powiedział, ale później. Ale najpierw powiedział, że mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I to było pierwsze, na co Bóg zwrócił uwagę. I zobaczcie, ja jestem przekonany, że całe błogosławieństwo, nawet szatan złożył wspaniałe świadectwo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że szatan złożył świadectwo i powiedział, czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Chwała Panu! Bóg takie rzeczy czyni. Bóg potrafi otoczyć opieką nasz dom, nasze dzieci, wszystko, co posiadamy. Powiedział tak, błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. I to jest świadectwo szatana o Jobie. To jest niesamowite. Ale najpierw jest to, co powiedział Bóg. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. I Bóg potrafi to zrobić. I Bóg potrafi błogosławić. Być może przez swoje życie całe narzekasz, marudzisz, jesteś utrapiony i myślisz, dlaczego Boże, Ty mi nie błogosławisz? Dlaczego ja tak bardzo bym chciał to i to w moim życiu, żebyś Ty zrobił, a Ty mi tego nie zrobiłeś? Dlatego, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Dlatego, że najpierw bądźmy bogobojni i stroniący od złego, prawi i praworządni, a później Bóg będzie nam to wynagradzał. I jestem przekonany, że to jest odpowiednia kolejność i że ta nasza świątynia, kiedy będzie przygotowana i czysta i kiedy Bóg wejdzie, kiedy Jezus przyjdzie do naszego życia i będzie się mógł rozkoszować tym miejscem, a nie bez przerwy tego przemeblowywać, ale kiedy będziemy mógł się rozkoszować, to wtedy zaczniemy oglądać wspaniałe rzeczy, wspaniałe błogosławieństwo. I uważam, że takie na podsumowanie, żebyśmy zastanowili się na dziś, na nowy rok, w jakim stanie jest nasza świątynia? Czy jest to miejsce, w którym Jezus, kiedy przychodzi, czuje się dobrze, może głęboko pieszo oddychać i powiedzieć tak, tato, ja się cieszę, bo Ty jesteś tu, bo tu jest obecność Boża w tej świątyni? Czy bez przerwy musi skręcać bicz i bez przerwy robić przemeblowanie, a jednymi drzwiami co wyrzucimy, następnymi wprowadzamy co innego? Nie troszczmy się, wiem, że to jest łatwo powiedzieć, ale ciężej zrealizować. Ale mamy przykład biblijny, nawet przykład Joba, to jest doskonały przykład. Mąż to nienaganny i prawy, stroniący od złego. I dopiero później przychodzi błogosławieństwo. I tak samo w naszym życiu. Jeżeli zabiegamy o coś, jeżeli nawet czasami mamy pretensje do Boga o coś, Boże, brakuje mi tego, Ty widzisz to, zostaw to wszystko. Uporządkuj swoje życie przed Bogiem, uporządkuj swoją świątynię, zrób, żeby to było miejsce rozkoszy dla Pana, a wszystko to inne przyjdzie. Bo tak jest napisane w Biblii. Amen.
Amen.